Silva Rerum,
czyli w Staropolskim Ogrodzie Rzeczy.
Władysław Zawistowski,
Konrad Mielnik, zapraszamy.
Witam Państwa bardzo serdecznie i kontynuujemy dzisiaj nasze rozważania, opowieści o bardzo, bardzo ważnym wydarzeniu w dziejach Polski XVIII-wiecznej. Myślę tutaj oczywiście o insurekcji kościuszkowskiej, pierwszym wielkim powstaniu narodowym, będącym reakcją na drugi rozbiór Polski, a równocześnie właściwie pierwszą tak masową, ogarniającą bardzo szerokie kręgi społeczeństwa reakcją na zmiany polityczne, na odebranie Polsce wolności, samostanowienia, suwerenności. Wydarzenia tamtych lat, dzisiaj niezbyt już pamiętane w szczegółach, warte są przytoczenia. Oczywiście postać Tadeusza Kościuszki, o którym sporo mówiliśmy tydzień temu, dwa tygodnie temu, jest jakby bardzo głęboko wryta w pamięć, w serce Polaków. To jest jedna z tych najważniejszych symbolicznych postaci naszej historii. Postać uwieczniona w bardzo wielu różnych formach i postaciach, nie tylko zresztą w Polsce, gdyż przypomnę, że Tadeusz Kościuszko jest również do dzisiaj bardzo ważnym bohaterem narodowym Stanów Zjednoczonych, Ameryki Północnej, jednym z bohaterów walk o niepodległość Stanów. My wróćmy jednak do tego niezwykłego roku 1794, kiedy to w trudnej bardzo sytuacji pod każdym względem, bo mówimy tutaj nie tylko o sytuacji politycznej, ale również o sytuacji militarnej, a także, co trzeba podkreślić, gospodarczej. To był naprawdę bardzo, bardzo trudny czas, bardzo trudny rok. Równocześnie toczyły się działania opresyjne, działania wojsk zaborczych, rządów zaborczych, wymierzone zarówno w społeczeństwo polskie, jak i przede wszystkim w polską armię. Nie chcąc się poddawać rozkazom, które de facto prowadziły do likwidacji polskich oddziałów, generał Antoni Madaliński, stacjonujący w Ostrołęce, zbuntował się i na czele swoich oddziałów wyruszył w stronę Krakowa. To był właściwy, istotny początek powstania kościuszkowskiego. 12 marca 1794 roku. Jego oddziały to była pierwsza Wielkopolska Brygada Kawalerii Narodowej. De facto Madaliński przyspieszył w ten sposób wybuch powstania, które było już przygotowywane. Zarówno w kraju działały organizacje spiskowe, jak i na emigracji, głównie w Dreźnie, gdzie działał między innymi Hugo Kołłątaj. Tadeusz Kościuszko przebywał wtedy już w Polsce, w okolicach Krakowa, montując jakby tę akcję spiskową, łącząc kropki, jak to dzisiaj powiedzielibyśmy. Niemniej Kościuszko chciał jeszcze czekać. Uważał, że społeczeństwo nie jest wystarczająco przygotowane. Tutaj pojawił się taki dramatyczny dylemat. Z jednej strony akcja spiskowa na pewno była dopiero w toku. Nie ogarnęła jeszcze tak szerokich kręgów, jak należałoby oczekiwać. Z drugiej strony, trudno było dłużej zwlekać, skoro zaborcy przystąpili do likwidacji polskiej armii. A to właśnie polska armia miała być tą główną siłą napędową powstania. I tak się, proszę Państwa, stało. Już sam Marsz Madalińskiego to dość niezwykła opowieść, pełna przygód. Myślę, że warto przeczytać, co na ten temat pisze nasz absolutnie niezawodny ksiądz Jędrzej Kitowicz, ale nie w tym dziele, które jest najbardziej znane, czyli opisie obyczajów, ale w pamiętnikach, czyli historii polskiej. Madaliński, brygadier kawalerii narodowej, będąc pierwszym z całą brygadą swoją położony w rejestrze likwidacji, nie mogąc żadną miarą przestać być żołnierzem, zmówiwszy się ze swoimi, którzy tak boleśnie, jako i on, zwinięcie swoje czuli, podniósł rokosz, czyli konfederacją, ale nie przeciw Rzeczypospolitej, ani przeciw królowi, tylko przeciw Prusakom, chcąc oswobodzić kraje Rzeczypospolitej od nich zajechane, a tym sposobem pokazać się potrzebnym ojczyźnie żołnierzem, konsyderacji godnym. Obcesowo i cichaczem uderzył najprzód na szwadron huzarów pruskich stojących w Szczęsku. Tych zniósł, zabiwszy kilku, a resztę z końmi i ze wszystkim moderunkiem, ile w nocy wielu z łóżka wywleczonych z majorem Templikiem w niewolą zabrawszy. Podobnież pobił, poranił i w niewolą zabrał po wielu miejscach komendy pruskie drobne, w Wyszogrodzie, pod Łowiczem, w polu kapitana wyprawionego naprzeciwko sobie w 50 piechoty, których po małym odporze zabrał. W Starej Rawie, w mieście Rawie i w miasteczku Inowłodzu, gdzie mu się Prusacy, jako już nieszczęściem pierwszym przestrzeżeni, najlepiej stawili. Albowiem nie będąc w większej kwocie nad 20 piechoty i 15 uzarów, stanąwszy najprzód przy bramie, czyli przy dziurze w murze, a potem, gdy im Polacy zabiegli z boku, na moście, na rzece Pilicy będącym, przy kawale muru miejskiego długim i obszernym, z burtnicami, bronili się więcej godziny czasu 200 jazdy w przedniej straży od Madalińskiego wysłanym, którzy nie mogąc Prusaków z frontu pokonać, obiegli ich z tyłu, za pokazanym sobie od mieszkańców tamecznych przez rzekę Pilicę Brodę. A drudzy, stanąwszy na czele pod przywodem jednego wędrownego rymarza, który wsadzony na konia, bojaźliwie atakującym Prusaków Polakom dodał serca i oprowadziwszy ich około zamczyska starego, w ten czas, gdy już pierwsi przez rzekę przeprawieni z drugiego końca mostu natarli, na który Prusacy, opuściwszy mur, co prędzej się zebrali. On także ze swej strony, wypaliwszy z pistoletu do samego mostu, Polaków doprowadził. Za czym Prusacy z obu stron ściśnieni, nie mogąc się dłużej oprzeć daleko większej sile, zwojowani zostali. Zginęło Prusaków 8, ranionych było 10, między którymi porucznik Schmidt, cięty szablą w głowę, których Madaliński popuszczał, wziąwszy od nich rewersa, jako więcej przeciwko niemu nie będą służyli. Zdrowych zabrał ze sobą. Ze strony Polaków nie zginął, tylko jeden, niejaki Żółtowski, syn Żółtowskiego z Paprotni, Rawiani, towarzysz 3 dniami przed tą potyczką zaciągniony. Ten to najwięcej Prusaków napłatał, rozpuszczonym zawód koniem wpadłszy na most w środek nich. A gdy jednemu uzarowi proszącemu na kolanach o pardon przepuścił, zapale nie odebrawszy pistoletów, ten zdrajca zarzutem konia bokiem do siebie odwróconemu przeszył kulą gardło i jedną szczękę. Lecz pomścił się Żółtowski śmierci swojej, natychmiast Prusakowi w łeb wypaliwszy. I tak obadwa legli około siebie. No, przeczytałem Państwu bardzo szczegółowo ten fragment, chociaż dotyczy on tak naprawdę niezbyt ważnej w skali całego powstania potyczki. No ale pokazuje, jaka to była wojna. No, w znacznym stopniu rzeczywiście była to wojna niewielkich oddziałów, podjazdów, jeszcze może nie partyzancka, no niemniej mająca właśnie taki charakter. Z czasem dopiero polskie siły zaczęły rosnąć. Na samym początku, po złożeniu tej sławnej przysięgi na rynku krakowskim, o której mówiliśmy tydzień temu, 24 marca 1794 roku, początkowo miał Kościuszko zaledwie 2000 wojska. Przybycie Madalińskiego z Ostrołęki powiększyło te siły. Już było to około 6000. Wracam tutaj raz jeszcze do sławnej przysięgi krakowskiej, gdyż był to akt niezwykle symboliczny, który utrwalił się bardzo, bardzo mocno zarówno w świadomości współczesnych, no, jak i w pamięci pokoleń. W każdym podręczniku, który mówi o insurekcji kościuszkowskiej, nawet tam, gdzie brakuje wielu bardzo istotnych faktów i informacji, o których zresztą jeszcze powiemy, wszędzie tam na plan pierwszy wybija się przysięga Kościuszki, a potem oczywiście manifest połaniecki, do którego jeszcze dojdziemy. To jest o tyle ważne, proszę Państwa, że bardzo szybko pewna mitologia, również mitografia dotycząca powstania Kościuszkowskiego przedostała się, powiedzielibyśmy dzisiaj, do kultury popularnej. Były na ten temat wiersze, były na ten temat piosenki, były na ten temat niezwykle szeroko rozpowszechniane litografie, czyli sztychy, które wieszano po domach z wizerunkiem Kościuszki, bądź właśnie z tym symbolicznym obrazem naczelnika narodu przysięgającego na rynku. Bardzo wiele wierszy, umówmy się, to jest poezja bardzo popularna, po części nawet powiedziałbym adresowana do dzieci czy młodzieży, do użytku szkolnego. Bardzo dużo wierszy napisała Maria Konopnicka. No, między innymi właśnie jest wiersz dotyczący przysięgi i myślę, że warto go przytoczyć. Na krakowskim rynku wszystkie dzwony biją, cisną się mieszczany z wyciągniętą szyją. Na krakowskim rynku tam ludu gromada, Tadeusz Kościuszko dziś przysięgę składa. Zagrzmiały okrzyki, jak tysiączne działa, swego bohatera Polska wita cała. Wyszedł pan Kościuszko w krakowskiej sukmanie, odkrył jasne czoło na to powitanie, odkrył jasne czoło, klęknął na kolana. Ślubuję ci życie, ojczyzno kochana, ślubuję ci życie, ślubuję ci duszę, za Bożą pomocą wolność wrócić muszę. Nie stoję tu w srebrze, nie stoję tu w złocie, lecz w pogardzie śmierci, w staropolskiej cnocie. A mówił te słowa w tak ogromnej ciszy, zdało się, że Pan Bóg tę przysięgę słyszy. Zapłakał, zaszlochał naród dookoła, wstał Kościuszko, wstrząsnął Krakuskę u czoła. Zabłysła mu w ręku szabla poświęcona, niech żyje, zawołał, Litwa i korona. I wzniósł ją oburącz w to jasne zaranie, ogłaszam przed niebem narodu powstanie. A głosy buchnęły wskroś rynku i grodu, niech żyje Kościuszko, naczelnik narodu. Ej, byłaż to chwila i święta, i Boża. Cała Polska drgnęła od morza do morza. No, proszę Państwa, przypomnijmy sytuację. Polska jest państwem kadłubowym, szczątkiem tego dawnego, wielkiego państwa, które jeszcze w XVI wieku było właściwie takim środkowoeuropejskim mocarstwem. Praktycznie nie działają, bądź działają w bardzo ograniczony sposób, jakieś centralne organy władzy. Niemniej w Warszawie, na Zamku Królewskim, wciąż rezyduje Stanisław August Poniatowski, legalnie niegdyś wybrany król Polski. Są te jeszcze resztki państwowości. Z drugiej strony w Warszawie, w stolicy, rządzi bardzo bezwzględnie, bardzo okrutnie rosyjski ambasador, który jest równocześnie dowódcą wojsk rosyjskich stacjonujących w królestwie, jak i no, takim jakby naczelnikiem cywilnym. Ma absolutnie pełnię władzy. Tym razem spiskowcy, powstańcy wybierają no, jakby taką formę, która do tej pory nie była znana. Jest to forma dyktatury jednego człowieka, naczelnika, naczelnika państwa, naczelnika narodu, no i oczywiście naczelnika siły zbrojnej. Żeby podołać takiej funkcji, trzeba było człowieka niezwykłego, o z jednej strony niezwykłych talentach, umiejętnościach, doświadczeniu, z drugiej strony człowieka, który był przez większość społeczeństwa akceptowany, szanowany, czy nawet uwielbiany, jak to zresztą widać z wielu, wielu utworów literackich z tamtego czasu, no i oczywiście późniejszych. Takim człowiekiem był Tadeusz Kościuszko. O jego osobistych losach opowiemy Państwu bardziej szczegółowo jeszcze w następnych odcinkach. No, to, co jest dla nas niezwykle ciekawe, to jego doświadczenie, którego nabywał w tych wojnach amerykańskich. Przypomnijmy, że zanim wrócił do Polski, zanim stał się polskim generałem, przed insurekcją był również jednym z dowódców w wojnie roku 1792. To była ta wojna polsko-rosyjska w obronie Konstytucji 3 Maja. No ale jeszcze przedtem był wieloletni pobyt w Ameryce, doświadczenia tam zbierane, no i studia odbywane przede wszystkim w Paryżu. Przypomnijmy, że był to przecież Paryż przedrewolucyjny, gdzie również te nastroje buntownicze, nastroje, w tym wypadku oczywiście powiedzielibyśmy jakobińskie, zaczynały dominować i dla Kościuszki były czymś naturalnym. Przysięga na rynku krakowskim miała miejsce 24 marca. Oddziały, którymi dowodził Tadeusz Kościuszko, stopniowo się rozrastały, dołączył Madaliński, o czym przed chwilą mówiliśmy. No, w krótkim czasie stanął naczelnik narodu na czele około 6 tysięcy żołnierzy, no, o których można powiedzieć, że byli żołnierzami zawodowymi, no, wyćwiczonymi, ugrupowanymi w jakieś konkretne pułki, brygady, dowodzonymi przez zawodowych oficerów. No, niemniej istotą zamysłu Kościuszki było powstanie narodowe, powstanie powszechne, do którego garną się ludzie wszystkich stanów, a przede wszystkim chłopi. Od początku zatem dąży Kościuszko do upowszechnienia powstania, do wytworzenia takiej sytuacji, kiedy za broń chwytają no, nie tylko przedstawiciele warstw uprzywilejowanych, czyli przede wszystkim szlachty, ale również przedstawiciele chłopstwa. Wydaje w związku z tym rozporządzenie, które można streścić w kilku punktach. Cytuję to również za Kitowicze. Żeby każdy szlachcic, nieposesjonat, stawił się do wojska z armaturą, na jaką się mógł naprędce zdobyć. Każdy szlachcic, posesjonat, aby dał za osobę swoją wyprawę sowitą i za każdego syna swego takąż, gdyby go chciał mieć w domu wolnym od obozu. Dawszy wyprawę, każdy posesjonat miał dać z 5 dymów jednego wybrańca, uzbrojonego i umundurowanego, i to w dniach kilkunastu przystawić do naczelnika powiatowego. Zresztą zaś poddaństwa w kosy i dzidy opatrzonego sam pan majątności miał pozostać w domu, gdzie pojawionemu nieprzyjacielowi miał dawać odpór tą domową siłą i wezwaniem posiłku od sąsiedzkich wsi. No, nie była to, proszę Państwa, jeszcze powszechna mobilizacja, tak? To nie było to pospolite ruszenie ludowe. No ale już tu się pojawiają te kosy, te dzidy, w które no, należało uzbroić chętnych chłopów. Dlaczego? No nie tylko dlatego, że chłopi byli przyzwyczajeni do pracy kosą, a przede wszystkim dlatego, że innej broni po prostu nie było. Jak bardzo te kosy potrafiły być groźne, jak bardzo potrafiły razić nieprzyjaciół, o tym przekonali się Rosjanie w bitwie pod Racławicami, która wkrótce 4 kwietnia miała miejsce w okolicach Krakowa i była pierwszą wielką, zwycięską bitwą insurekcji kościuszkowskiej. A co nastąpiło w kolejnych miesiącach, a zwłaszcza co się działo w Warszawie, o tym opowiemy Państwu za tydzień. Przypominając równocześnie, że zarówno dzisiejszą gawędę, jak i wszystkie poprzednie możecie Państwo znaleźć na stronie internetowej Radia Gdańsk.